Dzień dobry, drodzy słuchacze. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczynom cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy o narzędziu ChatGPT, narzędziu, o którym głośno jest ostatnio w sieci, o czacie wykreowanym przez sztuczną inteligencję, o tym, jakie zagrożenia ze sobą niesie upowszechnianie się tego rodzaju narzędzi oraz jakie korzyści z nich wynikają. A ze mną w studio jest Mikołaj Rogalewicz, specjalista do spraw dezinformacji, analityk do spraw dezinformacji rosyjskiej w projekcie Obserwatorzy Kremla, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Cześć, Mikołaj.
Dzień dobry, cześć.
Mikołaj, mam wrażenie, że o czacie GPT w ostatnich miesiącach usłyszeliśmy naprawdę sporo. Wiele podmiotów zajmujących się czy to technologią, czy to mediami społecznościowymi stworzyło liczne artykuły na ten temat. Naprawdę pojawiło się masa materiałów, ale być może nasi widzowie nie do końca jeszcze rozumieją, czym to urządzenie jest. Być może ich ominęła fala tych informacji, dlatego prosiłbym Cię na wstępie o krótkie wprowadzenie na temat tego, czym jest ChatGPT, kto go założył, skąd to się wzięło, na czym polega to, jak i inne podobne do niego narzędzia.
Rzeczywiście, jeśli chodzi o ChatGPT, to od listopada ubiegłego roku, kiedy to narzędzie zostało wprowadzone, jest o tym naprawdę głośno. Sam ChatGPT to jest narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji, wykorzystujące zaawansowane narzędzia właśnie sztucznej inteligencji. Ono zostało opracowane przez OpenAI i sam ten chat jest pewnego rodzaju modelem językowym, który jest wytrenowany na dużej liczbie tekstów, tak aby generować odpowiedzi na pytania, czy też tworzyć różnego rodzaju treści na podstawie wzorców różnych danych. Czyli mówiąc w skrócie, jeżeli zadamy temu chatowi jakieś pytanie, to on generuje na nie odpowiedź. Możemy wydać też jakieś polecenie, na przykład polecenie napisania tekstu, polecenie napisania komentarza, czy też polecenie rozwiązania zadania i ten chat to po prostu robi. Sam chat jest zaktualizowany do roku 2021 i to jest jedna z jego wad, ponieważ jeżeli zadamy pytanie, które dotyczy tych najwcześniejszych wydarzeń, to on po prostu nie będzie w stanie udzielić na nie odpowiedzi, bo jest zaktualizowany do 2021 roku i on wtedy też odpowiada, że jego wiedza sięga właśnie do tego konkretnego roku. Natomiast sam ten chat wywołał rzeczywiście bardzo dużo szumu, bardzo dużo się o tym teraz mówi, ze względu na to, że może on zrewolucjonizować wiele aspektów naszej rzeczywistości, może wpłynąć na rynek pracy i na to, w jaki sposób będą działały różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Wiąże się on z wieloma korzyściami, ale właśnie wiąże się też z różnymi zagrożeniami.
No właśnie, o takich narzędziach jak ChatGPT mam wrażenie, że słyszeliśmy już wielokrotnie, ale dlaczego akurat to narzędzie, dlaczego akurat ten chat zdaje się być wyjątkowym? W czym on jest lepszy od innych takich projektów, które pojawiały się już wcześniej?
Zgadza się, takie narzędzia były już wcześniej wykorzystywane, chociażby przez różnego rodzaju instytucje czy przedsiębiorstwa do obsługi klienta. Takie czaty były wykorzystywane, klient mógł zadać pytanie i taki czat odpowiadał. To było programowane dla konkretnej instytucji i taka sztuczna inteligencja rzeczywiście była już wcześniej wykorzystywana. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny czat, to on przede wszystkim jest dużo bardziej zaawansowany. On jest dostępny w wielu językach, również w języku polskim. To jest czat, który jest dostępny dla każdego. Nie wiem, czy teraz nie wprowadzono jakiejś jeszcze dodatkowej wersji płatnej, która tam ma zawierać jakieś dodatkowe funkcje, ale on generalnie na razie jest dostępny, bezpłatny. I to jest czat, który charakteryzuje się bardzo wysoką jakością udzielanych odpowiedzi. On nie jest idealny i błędy w odpowiedziach się zdarzają. On czasami udziela odpowiedzi nieprecyzyjnych. Nie jest to narzędzie idealne, ale w porównaniu do wcześniejszych jest to narzędzie, które charakteryzuje się właśnie bardzo dużą jakością udzielanych odpowiedzi. I to jest też czat, który jest w stanie generować na przykład dłuższe teksty, może on rozwiązać jakieś zadanie matematyczne i to właśnie go wyróżnia, że jest naprawdę bardzo wysokiej jakości i bardzo zaawansowany.
No to można powiedzieć, że to taka spersonalizowana, bardzo wysokiej klasy Wikipedia. A ty masz jakieś osobiste doświadczenia właśnie z tym czatem? Zadawałeś mu jakieś polecenia, jakieś przykłady? Byłbyś w stanie przytoczyć jakieś swoje rozmowy z tym czatem, czy jakichś zadań, które mu zleciłeś i które faktycznie wykonał? No i jeżeli tak, to bym cię prosił o przytoczenie jakichś takich przykładów.
Tak, jak najbardziej. Ja tym czatem bawiłem się dość długo, starając się zrozumieć to narzędzie, poznać jak ono działa. Tutaj te polecenia, które mu dajemy, mogą być naprawdę bardzo różne. Na przykład dałem mu do napisania przepis na sernik i rzeczywiście taki przepis wygenerował, pokazując po kolei, jakie składniki powinny zostać użyte i następnie co należy wykonać, aby taki sernik upiec. Dałem mu też na przykład do napisania jakiś wiersz i on taki wiersz też jest w stanie wygenerować na bardzo różne tematy, co jest też dość ciekawe. Dałem mu też do rozwiązania różnego rodzaju zadania matematyczne, żeby sprawdzić, jak to działa, czy to jest rzeczywiście skuteczne, i te zadania on też rozwiązuje. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to że ten czat cały czas się uczy i według mnie to jest jedna z wad tego czatu, bo przykładowo jeżeli zwróci mu się na coś uwagę, przy czym zwróci się uwagę, która jest nieprawdziwa, to ten czat nie jest w stanie tego jakoś tak bardzo dobrze zakwestionować. Nawet przy prostych obliczeniach, jak zadałem pytanie, ile to jest 3 razy 20, odpowiedział, że to jest 60, po czym odpowiedziałem, mylisz się, to jest 50, to on tego nie zakwestionował. On wtedy powiedział, że rzeczywiście to jest 50, że to jest jego błąd. No więc czegoś takiego na przykład ta sztuczna inteligencja nie była w stanie zakwestionować. Ja to patrzę tylko na innym przykładzie. Nie wiem, jeżeli byłyby jakieś inne takie przykłady, to też by tak to zadziałało. No ale według mnie to jest jedna z tych wad. Natomiast rzeczywiście te polecenia, które mu dajemy, mogą być bardzo różne. Można mu dać do napisania jakiś konspekt, jakiś tekst, który może zostać opublikowany w mediach społecznościowych. To jest spora zaleta, no ale oczywiście wiąże się też z różnymi zagrożeniami, o czym pewnie też szerzej będziemy mówić.
Tutaj przytoczyłeś temat polecenia przepisu na sernik. Ja tutaj osobiście też mam kilka doświadczeń właśnie z tym czatem, też się nim troszkę pobawiłem. Kiedy odwiedziłem dom rodzinny i chcąc pokazać rodzicom właśnie, na czym polega ten czat GPT, jakie są jego możliwości, żeby pokrótce im wytłumaczyć, z czym mamy tutaj do czynienia, to podobnie, tak jak ty, poszedłem w stronę kulinariów i poprosiłem o wygenerowanie mi przepisu na bigos, przy czym poprosiłem, żeby czat używał języka śląskiego, a żeby przepis był napisany w stylu prozy Sienkiewicza. No i faktycznie po 30 sekundach wygenerował piękny, długi przepis prozą sienkiewiczowską, właśnie posługując się śląską gadką. Więc to pokazuje też, jakie są możliwości takiego czatu. No ale tak jak wspomniałeś, możemy go poprosić o wygenerowanie artykułu, nawet takiego gotowego do wrzucenia na stronę. I dlatego chciałbym płynnie przejść do kwestii, jakie zagrożenia wiążą się z używaniem takiego czatu GPT, gdzie go możemy wykorzystać w naszym życiu codziennym, jak on nam może pomóc w pracy, a co za tym idzie, które zawody mogą gdzieś tam stają pod znakiem zapytania przydatności, czy które zawody są zagrożone właśnie przez upowszechnianie się takich narzędzi jak ChatGPT.
Jasne, no tych zagrożeń rzeczywiście jest tutaj bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o ChatGPT. No może przejdźmy po kolei po różnego rodzaju zagrożeniach. Ja rozpocznę może od dezinformacji, no bo to jest jedno z takich bardziej oczywistych zagrożeń. ChatGPT może być wykorzystywany przez ludzi tworzących dezinformację do tego, aby po prostu tworzyć teksty, które są nieprawdziwe. Ja sprawdzałem też to narzędzie pod tym względem, też nawiązując do poprzedniego pytania, dając mu polecenie, żeby stworzył opis, nieprawdziwy opis jakiegoś tam wydarzenia, i on rzeczywiście jest w stanie taki fałszywy opis wygenerować. Więc pod tym kątem, pod kątem tworzenia dezinformacji, ten czat również może działać. On może tworzyć treści całkowicie nieprawdziwe albo takie, które po prostu w jakiś sposób będą wprowadzały w błąd. Kolejny aspekt, no to jest właśnie pisanie prac dyplomowych, czyli wykorzystanie czatu GPT, tej sztucznej inteligencji, do tego, aby napisała pracę dyplomową. To nie musi być cała praca dyplomowa, to może być napisanie jakiejś konkretnej części, jakiegoś rozdziału czy podrozdziału pracy dyplomowej, bo można zadać różne polecenia temu czatowi. Natomiast no niestety ta sztuczna inteligencja może być też do tego wykorzystywana. Jest to oczywiście oszustwo. Natomiast już teraz powstają różnego rodzaju programy, też oparte właśnie na sztucznej inteligencji, które mają na celu wykrywanie tego, czy dany tekst został napisany przez sztuczną inteligencję. Więc pewne działania, żeby temu przeciwdziałać, już są podejmowane. Jeśli chodzi o ten czat, on nie musi być wykorzystany oczywiście tylko do prac dyplomowych. To może być napisanie jakiejś pracy zaliczeniowej na studia albo w liceum, jakiejś rozprawki, cokolwiek.
No tutaj właśnie, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, tutaj właśnie należy podkreślić to, że możemy wielokrotnie zadawać dane polecenie, nawet tak samo sformułowane, wrzucać je w ten algorytm i za każdym razem otrzymamy wypowiedź na temat, a jednak różniącą się od poprzedniej. Dlatego jeżeli trzy osoby zadadzą pytanie, wygeneruj mi rozprawkę na temat X, to wszystkie te trzy osoby otrzymają trzy różne wersje tego samego wypracowania, dlatego tak trudno jest weryfikować, czy praca została napisana przez ucznia, / studenta, czy jest to faktycznie efekt pracy algorytmu.
Jak najbardziej. I co więcej, ktoś może wygenerować sobie jakiś konkretny fragment tekstu i częściowo napisać swój tekst, a częściowo dodać do tego fragmenty wygenerowane przez czat. No i również to będzie pewnego rodzaju oszustwo. Natomiast no właśnie ten czat w różnych celach może być wykorzystywany. No i bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, że za każdym razem, jak zadamy dane polecenie, on wygeneruje inny tekst, no bo on też, jak Państwo zobaczą sobie ten czat, na bieżąco dany tekst pisze. To nie jest tak, że zadajemy mu pytanie, czekamy 30 sekund i dostajemy całość, tylko on na bieżąco pokazuje nam się, w jaki sposób ten czat pisze i co pisze. Więc no to jest na pewno jedna z możliwych opcji, żeby no wykorzystać ten czat właśnie w celach takich, można by powiedzieć, niegodziwych. No kolejna sprawa to są egzaminy online, pisemne, które po prostu no, przy wykorzystaniu czatu GPT mogą wyglądać tak, że kopiuje się dane zadanie czy tam dane pytanie, nawet jak jest to forma quizowa ABCD, no i ten czat udziela odpowiedzi, czy na przykład to jest odpowiedź B czy C, czy generuje jakąś odpowiedź. Więc no tutaj, jeśli chodzi o egzaminy online, no to rzeczywiście nawet przy włączonych kamerkach czy przy włączonych mikrofonach nie będzie to dużym problemem, żeby dane zadanie skopiować i wrzucić do tego czatu. Kolejna sprawa, no to jest właśnie też to, o co pytałeś, czyli zastępowanie miejsc pracy. No bo to jest narzędzie, które już teraz może zastępować różne miejsca pracy, a na dodatek w przyszłości jeszcze bardziej będzie do tego prowadzić. Tutaj była przeprowadzona taka ankieta przez resumebuilder.com na 1000 osobach, na 1000 liderach biznesu, którzy korzystają albo planują korzystać właśnie z czatu GPT. I oni powiedzieli, że już teraz wykorzystują w dużym stopniu chat GPT i 66% wskazało, że wykorzystuje to do pisania kodów, 58% do copywritingu i tworzenia różnego rodzaju treści, 57% do obsługi klienta, a 52% do podsumowania spotkań czy też tworzenia jakichś różnych dokumentów. Natomiast większość tych liderów biznesu podkreśliła, że są pod wrażeniem pracy tego czatu GPT, i 55% z nich twierdzi, że jakość pracy produkowanej przez tą sztuczną inteligencję jest doskonała, natomiast 34% wskazała, że jest bardzo dobra. Prawie wszystkie firmy dodatkowo, które właśnie korzystają z czatu GPT, powiedziały, że zaoszczędziły pieniądze, wykorzystując tego narzędzia. No i spośród tych firm, które były przebadane w tej ankiecie Resume Builder, zidentyfikowano, że 93% firm planuje rozszerzyć zastosowanie tej sztucznej inteligencji, natomiast 90% kierowników twierdzi, że użycie tej sztucznej inteligencji jest także korzystne dla osób poszukujących pracy. Natomiast ChatGPT może zlikwidować także różnego rodzaju miejsca pracy, w szczególności dla pracowników umysłowych. I tutaj patrząc na różnego rodzaju prognozy czy też raporty ekspertów, ten ChatGPT może zastąpić wiele stanowisk, które na przykład wymagają powtarzalnych zadań czy też przetwarzania dużych ilości danych. I tutaj wskazywano na takie zawody jak praca księgowych, pracowników call center, kasjerów, magazynierów, pracowników biurowych, analityków finansowych, copywriterów czy też projektantów graficznych, bo sam czat może być powiązany z programami tworzącymi grafiki, może być tak zaprogramowany, żeby wspomagać po prostu tworzenie tych grafik, więc tutaj też takie możliwości są z tym związane.
No tutaj poruszyłeś kilka ciekawych wątków, do których chciałbym się odnieść, postaram się jakoś to ustrukturyzować. Może zacznę od tej kwestii, jeszcze się cofnę do pisania prac, wypracowań. Mieliśmy już kilka przypadków takich, gdzie część nauczycieli w Polsce skarżyła się na to, że już niektóre wypracowania czy niektóre prace zostały wyłapane jako efekt pracy z takim narzędziem jak ChatGPT. Powody były różne. Czasami to był zbyt skomplikowany język, na przykład dla danego poziomu nauczania, czy zbyt dobre wypracowanie, czy osoba, która zazwyczaj nie posługiwała się takim poziomem języka, czy nie sięgała aż do takich informacji, nagle przynosi wypracowanie, które jest o kilka klas wyżej niż spodziewalibyśmy się po takiej osobie. Mieliśmy też do czynienia z sytuacją, gdzie w Stanach Zjednoczonych ChatGPT został poddany testom na poziomie wiedzy akademickiej, jeżeli chodzi o testy z wiedzy medycznej i z wiedzy prawniczej. I poradził sobie z nimi, zdał te testy, więc faktycznie gdzieś można sięgnąć po te oszustwa, żeby wspomóc się na danym etapie edukacji. A odwołując się jeszcze do wątku tej zastępowalności algorytmu w zawodach, czy to jak wspomniałeś przy tych pracach kreatywnych, czy przy copywriterach, no to idąc tym tokiem rozumowania, można powiedzieć, że wszystkie zawody, czy wszystkie stanowiska związane z kreatywnością w social mediach w sumie są zagrożone przez takie narzędzia, dlatego że możemy z pewną dozą prawdopodobności założyć, że czat będzie w stanie, biorąc pod uwagę bazę danych, z której korzysta, czat będzie w stanie wygenerować nam bardziej atrakcyjne treści w social mediach, czy bardziej atrakcyjne posty niż człowiek. I tak naprawdę jedynym polem, gdzie copywriter może konkurować z dobrze wyszkoloną sztuczną inteligencją, jest real-time marketing, gdzie po prostu czat z założenia, ze swoich ograniczeń, nie będzie w stanie odnosić się do rzeczy, które wydarzyły się dopiero co albo które nadchodzą. I tutaj człowiek gdzieś może konkurować, mając po prostu doświadczenie gdzieś tam w sytuacji społecznej, czy w tej wiedzy, w jakim środowisku się porusza. No ale jeżeli rozmawiamy o takiej codziennej pracy w social mediach, czy takim generycznym produkowaniu postów czy grafik jako reklama, no to tutaj jak najbardziej chyba za jakiś czas po prostu czat przejmie tutaj tą kontrolę, no bo będą to rzeczy, które po prostu będą łatwo zastępowalne, na pewno tańsze niż pracownik i po prostu albo pracownik w tym momencie straci to stanowisko, albo będzie nadzorował ten czat i wtedy jest to pozytywny skutek, że będzie po prostu mógł z nim pracować i ulepszać treści wygenerowane przez czat, albo przeskoczy gdzieś wyżej jako osoba nadzorująca taki proces.
To prawda, no tutaj też pojawia się pytanie, czy uda się na tyle zautomatyzować ten czat, żeby udział ludzi w ogóle nie był potrzebny, czy raczej człowiek cały czas gdzieś będzie nadzorował ten czat, patrzył na te treści, które są generowane, może w pewien sposób je modyfikował, natomiast no, w tym kontekście czat może być narzędziem wykorzystywanym do tworzenia różnego rodzaju treści, przy czym ten czat generuje tego typu materiały na pewno szybciej niż człowiek, więc może nie doprowadzić to całkowicie do likwidacji jakichś zawodów w mediach społecznościowych, ale ograniczyć na przykład miejsca pracy, ponieważ już nie będzie takiej potrzeby, żeby ludzie te treści tworzyli, tylko ten czat po prostu będzie tego rodzaju treści tworzył i mniej osób będzie potrzebnych, żeby to nadzorować.
Wspomnieliśmy na samym początku, że czat ma zaktualizowaną wiedzę do roku 2021, ale też podkreśliliśmy, że on cały czas się uczy, ponieważ wszystkie osoby, które korzystają z niego codziennie, dorzucają mu kolejną dawkę wiedzy. Dlatego chciałbym Ciebie zapytać, jak wygląda w takim kontekście bezpieczeństwo danych, jak wyglądają zasoby, z których ten czat czerpie wiedzę, czyli cały ten system tego uczenia maszynowego, jakie źródła, jakie zasoby są do niego wrzucane, żeby on po prostu mógł się rozwijać. No i jak wpływa to na kwestie po prostu prawa własności czy po prostu zasobów, z których on korzysta?
No właśnie, to jest kolejny temat, ponieważ ten czat cały czas na bieżąco się uczy i tutaj jeżeli chodzi o wykorzystywanie danych, no to on na bieżąco jest w stanie analizować i wykorzystywać ogromne ilości danych, no co oczywiście może stanowić zagrożenie z jednej strony dla prywatności, ale także dla bezpieczeństwa danych. Dlatego sami autorzy tego czatu podkreślają nawet, że nie warto podawać jakichś wrażliwych danych, korzystając z tego czatu. Tutaj w odniesieniu do nauki ciągłej tego czatu też, jak zostanie udzielona odpowiedź przez ten czat, to można dać na przykład kciuk w dół, czyli pokazać, że ta odpowiedź nas nie zadowala i wtedy pojawia się taki formularz z feedbackiem, gdzie można wpisać komentarz, co konkretnie w tej odpowiedzi było nie tak, wskazać na pewne możliwości rozwoju tego czatu. Oczywiście można też dać kciuk w górę, czyli zaznaczyć, że dana odpowiedź jak najbardziej była satysfakcjonująca i że o to w tym chodziło. Ale rzeczywiście no tutaj ten temat bezpieczeństwa danych jest dość istotny, więc korzystając z tego czatu należy uważać. Dodatkowo ten czat może być wykorzystywany także do tworzenia różnego rodzaju grafik i być łączony z różnymi programami, tak aby generować różnego rodzaju grafiki.
No właśnie, dlatego, bo jak rozumiem, czat GPT korzysta z wiedzy, która jest już w internecie obecna, korzysta z tych zasobów w domenach, które są ogólnodostępne i nie są to tylko teksty pisane, ale właśnie są to też materiały graficzne czy materiały dźwiękowe. I mieliśmy przecież do czynienia z taką sytuacją dość głośną, kiedy to obserwowaliśmy protest środowisk artystycznych i grafików, którzy sprzeciwiali się temu, że na ich pracach, na ich dorobku artystycznym czat GPT jest uczony, jak generować obrazy, jak generować grafiki. I tutaj mówimy nie tylko o gdzieś tam prostych grafikach do social mediów, ale naprawdę takich obrazach, które możemy oglądać w galeriach sztuki. No bo tutaj dochodzimy do takich wniosków, że jeżeli czat dostanie odpowiednią bazę do tego ćwiczenia i do wyuczenia się, jak takie materiały tworzyć, no to możemy sobie wyobrazić, że w perspektywie iluś tam lat grafik przestaje być nam potrzebny, bo nam chat GPT albo inne tego typu narzędzie wygeneruje obraz, a także sztuka traci na wartości, no bo artysta tworzy obraz wiele, wiele miesięcy czy lat, czy tygodni, ma jakieś zaplecze wiedzy przez x lat, którą musiał zebrać, a po drugiej stronie czat generuje równie dobre dzieło sztuki, które jest po prostu wygenerowane na bazie całych tych zasobów, do których on ma dostępne. No i jasne, mamy też jasną stronę, że praca stworzona przez człowieka zawsze będzie może bardziej wartościowa jako po prostu stworzona przez człowieka, ale na pewno osoby, które po prostu potrzebują obrazu czy grafiki, czy nie chcą płacić komuś za taką pracę, sięgną do czatu GPT i okaże się, że albo te zawody kreatywne, albo ich liczba się zmniejszy, albo zostanie tylko wąska grupa, która będzie bardziej ceniona za sam fakt przez to, że są to ludzie. CNN przeprowadziło taką ankietę właśnie wśród grafików i artystów, którzy dowiedzieli się na ten temat, że ich prace są wykorzystywane do uczenia maszynowego. No i sumie wszystkie osoby, z którymi były prowadzone rozmowy, a było ich kilkadziesiąt, zgłosiły jasny sprzeciw przez to, że wykorzystywanie ich prac do uczenia maszynowego nie wiązało się z żadną korzyścią dla tych osób, czyli nie byli ci artyści wynagradzani za to, nie byli bardzo często informowani o tym, że w ogóle ich prace są wykorzystywane do takiego uczenia maszynowego. No więc tutaj zrozumiały jest ten ich sprzeciw.
Tutaj poruszyłeś właśnie dość istotny temat prawa własności. A jeszcze krótko odniosę się do tego, co powiedziałeś na początku, bo no właśnie, ten czat korzysta z zasobów z internetu, natomiast to, w jaki sposób on te informacje wykorzystuje i następnie nam odpowiada na pytania, jeżeli o coś go zapytamy, też może nie do końca jest to idealne, ponieważ jak zadawałem temu czatowi różnego rodzaju pytania, no takie troszkę bardziej skomplikowane, a następnie prosiłem go o wskazanie dokumentów, raportów, czy też po prostu źródeł informacji, na których on bazuje, to on był w stanie wskazać jakieś raporty, czy też konkretne źródła informacji, przy czym nie zawsze to były strony internetowe, które przekazywały informacje aktualne. Często to były raporty, które bazowały no, gdzieś tam na danych wcześniejszych, a już pojawiły się jakieś nowsze dane, przez co te odpowiedzi, które nam generuje, też nie do końca mogą być perfekcyjne. Pamiętajmy więc, że jest to narzędzie, które możemy wykorzystywać i może dawać nam duże korzyści, ale zawsze warto gdzieś mieć z tyłu głowy to, że ten czat też może się w pewien sposób pomylić i warto zachować własny rozum przy korzystaniu z tego rodzaju narzędzi i gdzieś tam dalej sobie też to ewentualnie zweryfikować.
No właśnie, bo tutaj powstaje pytanie o jakość przekazywanej wiedzy. Jakby czat nie mamy, w momencie, w którym dostajemy odpowiedź o wygenerowaną przez czat, no nie mamy pojęcia, czy jest to odpowiedź bazowana na rzetelnym źródle naukowym, czy na szeroko dostępnych artykułach w różnych serwisach, które są zamieszczone gdzieś w internecie. Więc tutaj i tak powstaje potrzeba dodatkowej weryfikacji tych informacji i możemy się tym wesprzeć, ale głupotą byłoby opierać tym bardziej materiały, które sami produkujemy w oparciu o informacje generowane nam przez ChatGPT.
Jak najbardziej. Natomiast pamiętajmy też, że ta sztuczna inteligencja cały czas dodatkowo jest jeszcze rozwijana, więc niewykluczone, że w najbliższej przyszłości ten czat będzie jeszcze bardziej udoskonalany i że za rok czy za kilka lat będziemy mieli do czynienia z takim narzędziem, które rzeczywiście no już generuje bardzo wysokiej jakości odpowiedzi, takie co do których no nie ma jakichś bardzo dużych wątpliwości, no bo aktualnie otrzymując odpowiedź od czatu, choć jest ona rzeczywiście z dużym prawdopodobieństwem dobra, to jeszcze takiej stuprocentowej pewności nie mamy, czy to jest rzeczywiście odpowiedź w 100% prawidłowa, czy coś jeszcze można by samemu zweryfikować.
Jako że seria naszych podcastów traktuje o cyberbezpieczeństwie, prosiłbym cię o krótką pigułkę podsumowującą możliwe oszustwa i przestępstwa z wykorzystaniem takich narzędzi właśnie jak ChatGPT.
Jasne, bo my tutaj rzeczywiście dość dużo mówiliśmy o różnych aspektach wykorzystania tego czatu, natomiast warto podsumować te konkretne aspekty, jak on może być wykorzystywany do oszustw czy też do przestępstw, czyli przede wszystkim oszustwa informacyjne związane z dezinformacją przez osoby, które tą dezinformację tworzą, mogą zlecać temu czatowi właśnie wytworzenie jakichś fałszywych informacji. Kolejne oszustwa to są oszustwa dotyczące edukacji, czyli wykorzystywanie czatu do pisania prac dyplomowych, prac zaliczeniowych na uczelni, różnego rodzaju tego kwestii. No i oczywiście wykorzystywanie czatu do pisania egzaminów online, jeżeli można mu dać jakieś zadanie do rozwiązania, czy powiedzmy jakieś pytania. Kolejne oszustwa, to o czym ty tutaj szerzej mówiłeś, czyli kwestia prywatności, bezpieczeństwa danych, no ale także właśnie aspekty związane z własnością prywatną, tymi grafikami, które ten czat, z których ten czat gdzieś tam też może korzystać, no to wszystko może być wykorzystywane w pewien sposób do oszustw czy też przestępstw internetowych. Czat jest narzędziem, no i jak każde narzędzie może być wykorzystywane w celach pozytywnych, jak i negatywnych.
Powiedzieliśmy sobie kilka słów na temat zagrożeń, jakie wiążą się z wykorzystywaniem narzędzi takich jak ChatGPT, a teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do nieco bardziej pozytywnej odsłony, czyli porozmawiajmy o korzyściach. Jak może nam takie narzędzia jak ChatGPT pomóc w takiej naszej pracy na co dzień, czy w codziennej rutynie, gdzie możemy go wykorzystać w dobrym aspekcie?
No właśnie, bo tutaj tak jak powiedziałem, ten czat może być wykorzystywany zarówno w celach pozytywnych, jak i negatywnych. Wszystko zależy od ludzi, którzy go wykorzystują i w jaki sposób go wykorzystują. Jeśli chodzi o korzyści, no to tutaj wracając jeszcze właśnie do tego badania ankietowego Resume Builder, chociażby jeżeli chodzi o pracę, w różnego rodzaju pracach ten czat może być przydatny. Ludzie z niego mogą korzystać, pracownicy z niego mogą korzystać. Są te zagrożenia związane z tym, że może zastąpić jakieś miejsca pracy, ale nie zawsze, bo ten czat może być też wykorzystywany przez pracowników do tworzenia lepszej jakości materiałów. I tutaj przedsiębiorcy wskazali dość wyraźnie, że ten czat rzeczywiście w tej pracy jest wykorzystywany. No i to jest oczywiście dość duża korzyść, bo pewne procesy w tej pracy może usprawnić, może zwiększyć jakość. To jest jak najbardziej ogromna korzyść. Kolejna korzyść, no to jest wyszukiwanie, pozyskiwanie jakichś informacji, gdzie czasami no musimy szukać w Google, docierać do źródeł informacji. Tutaj jeżeli zadam jakieś proste pytanie, czasami nawet bardziej skomplikowane pytania, to ten czat nam tej odpowiedzi udzieli. Możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że rzeczywiście są to informacje jakościowe, choć ja zawsze podkreślam, jeżeli nie mamy pewności, warto weryfikować samemu. No ale usprawnia w dużym stopniu ten proces pozyskiwania informacji, wyszukiwania informacji. Kolejny aspekt, no to pisanie tekstów. To również może być wykorzystywane w celach niegodziwych, może być wykorzystywane w celach pozytywnych. Tworzenie jakiegoś kontentu na social media, czy wymyślanie jakichś pomysłów. Z tego mogą też pracownicy korzystać i jakieś tam te teksty tworzyć. Kolejny aspekt jest taki, że jeżeli mamy jakieś zadania matematyczne, którego nie umiemy, powiedzmy rozwiązać, czy jakieś inne zadania, możemy zlecić temu czatowi, aby nie tylko to zadanie rozwiązał, czyli dał nam konkretny wynik, ale pokazał, w jaki sposób to rozwiązać. Więc jeżeli ktoś nie może znaleźć takich informacji w podręcznikach, a jest w procesie edukacji, no i musi się w jakiś sposób dowiedzieć, jak dane zadanie rozwiązać, ten czat może pomóc. Przy czym wiadomo, no, te bardziej zaawansowane zadania, on może sobie z tym jeszcze nie poradzić, ale jakieś prostsze na pewno może nam tutaj sporo pomóc. Więc tych możliwości czy też korzyści związanych z tym czatem jest naprawdę sporo. No kolejny aspekt, na przykład instytucje finansowe, które dotychczas korzystały z innych czatów, na przykład do obsługi klienta, gdzie zadawało się pytanie na stronie internetowej. Czasami tam siedzą realne osoby, które odpowiadają, ale czasami jest to po prostu czat, który udziela odpowiedzi. Ten czat jest ChatGPT jest znacznie bardziej inteligentny, więc tutaj te odpowiedzi mogłyby być dużo lepsze. Więc przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, które korzystają właśnie z takich czatów do obsługi klienta, wykorzystując to narzędzie, na pewno mogą sporo zyskać. To także może być kolejna korzyść. Także no ja tutaj zawsze będę podkreślał, wszystko zależy od tego, jak człowiek ten czat wykorzystuje. Może go wykorzystywać tak, że przynosi on korzyści i w celach pozytywnych, no ale można też go wykorzystywać niestety w celach negatywnych.
Ja jeszcze od siebie bym dodał coś, co właśnie mi przyszło na myśl, czyli wsparcie innowacyjności. Dlatego, że czasami najtrudniej jest zacząć jakiś projekt albo jakby wszystko zaczyna się od pomysłu czy od idei. I narzędzie takie jak ChatGPT może nam posłużyć jako zwrócenie uwagi czy wypunktowanie rzeczy, które nam gdzieś umknęły w procesie pracy nad jakimś projektem, czy w ogóle tworzeniem czegoś nowego, dlatego że on może niekoniecznie nam podsuwać skuteczne rozwiązania czy nie mieć tej wiedzy, tej sytuacji społecznej, czy tego podłoża politycznego, ale może nam podrzucić bardzo ciekawe aspekty, które warto wziąć pod uwagę przy kreowaniu analiz, czy kreowaniu przyszłych rozwiązań dla danych problemów. Jeżeli zadamy mu pytanie na temat, nie wiem, najmniej nawet na to temat bardzo chodliwy, ubóstwo energetyczne, wrzucamy takie zapytanie w ChatGPT, on nam wybolduje najważniejsze aspekty, które warto wziąć pod rozwagę. No i to już może być punkt wyjścia nie do dalszej pracy z czatem, ale jako taka podkładka, z której warto zacząć i też sprawdzenie, czy w procesie, który tworzymy, wzięliśmy pod uwagę wszystkie te rzeczy najważniejsze, które wziąć powinniśmy. Więc ja tutaj widzę jeszcze takie rozwiązanie, jako bardziej nie jako rozwiązanie samo w sobie, a jako pewne wsparcie analityczne czy wsparcie procesów w tych miejscach, gdzie nie warto tracić swojej energii na rzeczy, które powinny być gdzieś zrobione na takim podstawowym poziomie, czyli jako taki punkt wyjścia. Przyjrzeliśmy się zaletom i wadom korzystania z takich narzędzi jak ChatGPT, a zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, chciałbym Cię zapytać o to, jakie mogą istnieć potencjalne rozwiązania, czy jak możemy przygotować społeczeństwo do funkcjonowania na co dzień z takimi narzędziami jak ChatGPT, jak możemy uświadamiać, żeby takie narzędzia wykorzystywać tylko w tych dobrych aspektach, albo jak możemy szerzyć wiedzę na temat tego, jak pracować z takimi narzędziami.
No tutaj przede wszystkim dość istotne jest edukowanie społeczeństwa właśnie w zakresie zagrożeń, które są związane z takimi narzędziami jak ChatGPT. Ważne jest po prostu to, aby zwiększać świadomość ludzi i zrozumienie też tego, po prostu jakie ryzyka są związane ze stosowaniem tego rodzaju narzędzi. No, różnego rodzaju programy edukacyjne, kampanie społeczne, tak aby informować społeczeństwo właśnie o zagrożeniach, ale także dość istotna, myślę, że jest edukacja szkolna dotycząca sztucznej inteligencji, ale generalnie rozwoju nowych technologii, choć myślę, że młodzież akurat pod tym względem jest dość dobrze poinformowana. Natomiast ta edukacja skierowana też do innych osób, trochę nawet starszych. Myślę, że o tym się będzie dość dużo mówiło, czy różnego rodzaju spotkania, konferencje, na których będą się wypowiadać eksperci, specjaliści właśnie w tym zakresie, czy może przygotowywanie po prostu różnych materiałów edukacyjnych, nawet dostępnych online, z których mogliby ludzie korzystać. To w kontekście edukowania społeczeństwa i uświadamiania na temat zagrożeń związanych z takimi narzędziami. Natomiast no, jeśli chodzi o potencjalne rozwiązania przeciwko oszustwom, które są do których wykorzystywany jest ChatGPT, no to na pewno bardzo przydatne będą narzędzia, które będą w stanie weryfikować, czy dany tekst jest napisany przez ChatGPT na podstawie jakiejś tam analizy językowej, czy ten tekst jest po prostu napisany przez człowieka. Ta sztuczna inteligencja już w tym kierunku się rozwija. Jak rozmawiam ze znajomymi, którzy studiują, no to dość często dostają takie informacje w mailu, że możliwe jest zweryfikowanie, czy dany tekst nie został napisany właśnie przez sztuczną inteligencję, czy nawet wykładowcy sami informują o tym na zajęciach, jak są jakieś prace zaliczeniowe, żeby po prostu z tego rodzaju narzędzi nie korzystać. Dość istotne może być także wykorzystywanie narzędzi do weryfikacji informacji, które są generowane przez ten ChatGPT, czyli które będą sprawdzały, czy ta odpowiedź, którą ten chat nam daje, jest rzeczywiście prawdziwa. One mogą wykorzystywać do tego inne źródła informacji, inne bazy danych. Chyba jest jedno z takich narzędzi Grover, które już w tym kierunku właśnie się rozwija, żeby automatycznie weryfikować informacje. I tutaj też pojawia się na przykład taka propozycja, według mnie dość kontrowersyjna, dotycząca ograniczania dostępności tego narzędzia do wybranych sektorów gospodarki czy dla wybranych podmiotów. Natomiast no wiadomo, tutaj pojawiają się pytania, w jakim zakresie ten czat miałby być, czy takie narzędzia miałyby być ograniczane, dla kogo miałyby być dostępne. To budzi sporo kontrowersji, no ale takie propozycje też gdzieś tam słyszałem. Więc no myślę, że to są te kluczowe aspekty w kontekście potencjalnych rozwiązań dotyczących różnego rodzaju oszustw, czy też wykorzystywania w sposób negatywny tego czatu.
Mikołaj, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że do tematu ChatGPT i pochodnych tego typu narzędzi jeszcze sobie wrócimy nie raz, dlatego że temat zdaje się być nie tylko świeży, ale także coraz bardziej rozwijany. i myślę, że w tym roku jeszcze niejedno usłyszymy na temat tego typu narzędzi oraz prawdopodobnie regulacji, które będą powstawać w tym zakresie. A Państwa zapraszam do odsłuchania naszych poprzednich, jak i zapraszam na kolejne odcinki serii naszych podcastów.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. A teraz mały bonus dla naszych słuchaczy. Po odbyciu rozmowy z Mikołajem poprosiłem ChatGPT o wygenerowanie mi zagrożeń, które ten chat diagnozuje przez używanie takich narzędzi, jakim on jest sam. I trzeba powiedzieć, że duża część zagrożeń, które ChatGPT wskazał, pokryła się z tym, o czym ja sam myślałem, przygotowując ten odcinek. Oczywiście chat nie był w stanie odpowiedzieć nam na wszystkie pytania, czy zdiagnozować wszystkich problemów, dlatego że no naturalnym jest, że nie ma tego czucia społecznego i tego tej predykcji, tej możliwości predykcji, jak się mogą takie narzędzia rozwijać i jak może to wpływać na sytuację społeczno-polityczną. Niemniej jednak wartym odnotowania jest to, że faktycznie duża część wskazanych przez niego zagrożeń pokryła się z tym, o czym ja sam myślałem, przygotowując ten odcinek. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczyn cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.